czas przerwy minął, drodzy bracia, więc kontynuujemy nasze rozważania o wieży Babel. Przypominam, że dotarliśmy do wersetu 4, od którego rozpoczniemy naszą drugą część. Zatem werset 4 bez zwłoki sobie odczytajmy. Potem rzekli, Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczynimy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Budowa wieży musiała zacząć się jakieś niecałe 100 lat po potopie. Wskazuje na to dziś 1 Mojżeszowa 10:25, czy na tej samej stronie prawdopodobnie w każdej Biblii, nieco wyżej, 25 werset poprzedniego rozdziału. A Heberowi urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imieniem brata jego było Joktan. To ten Peleg, to właśnie jeden z dowodów na to, że ten język wspólny, zanim został podzielony, to był hebrajski, to, że Peleg znaczy dzielący. Więc on otrzymał swoje imię, dlatego że za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi. To wskazuje na to, że za czasów tego Pelega nastąpiło podział ziemi między ludźmi, ponieważ grupy, które wciąż mówiły tym samym językiem, mogły żyć obok siebie, ale nie mogły żyć i współpracować z grupami, które zaczęły od tego momentu mówić innym językiem. Więc trzeba było się ziemią podzielić i to jest wasze, to jest nasze i każdy poszedł w swoją stronę. Więc to podzielenie się ziemią za czasów Pelega musi być aluzją do podzielenia się ziemią przez mieszkańców ziemi w wyniku pomieszania języków. Chronologicznie też to się całkowicie zgadza. Wypada jakieś około 100 lat po potopie. Gdybyśmy zobaczyli na 1 Mojżeszową 11 rozdział, to ja nie będę czytał, ale podam tylko jako dowód. 1 Mojżeszowa 11 rozdział 10-17, tam mamy dzieje rodu Sema, kto tam kogo spłodził. Chodziło o policzenie lat, kiedy się urodził Peleg. Ile lat po potopie urodził się Peleg? Tam można łatwo na podstawie tych wersetów nie będę czytał, ale każdy może sobie sprawdzić, że Peleg urodził się 101 lat po potopie. Ale mamy tu powiedziane w tym 10:25, że za jego czasów, tak, że on miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi. Więc mamy tylko powiedziane, że za jego czasów był podział tej ziemi. Nie jest to jednoznaczne. Za jego czasów to znaczy kiedy? W czasie jego życia. On żył w sumie 239 lat. Czy też przy jego urodzeniu. Imiona zwykle nadaje się przy urodzeniu człowieka, tak, dziecka, nie w trakcie jego życia. Więc za jego czasów chyba należy rozumieć w związku z jego urodzeniem. A w związku z jego urodzeniem to nawet można było powiedzieć, że podział ziemi musiał być przed narodzeniem, musiał być czymś świeżym i takie dziecko się urodziło, to w związku z tym podzieleniem się ziemią przez te 500 rodzin nazwano to dziecko Pelegiem, więc to by bardzo ładnie pasowało, bo brat Johnson podaje, że według jego obliczeń wieża Babel została zbudowana około roku 2400 przed naszą erą. Czyli byłoby to 72 lata po potopie, bo potop miał miejsce, i to jest biblijna data, 2472. Więc jeżeli wieżę Babel zaczęto budować około 2400, no to 72 lata po potopie. Co bardzo ładnie by pasowało, że zaczęli budować 72 lata po potopie, trochę pobudowali, w międzyczasie się urodził Peleg, bo on się urodził 101 lat po potopie, no i jak on się narodził, to ludzie mieli świeżo w pamięci ten podział ziemi, który przy okazji pomieszania języków miał miejsce, więc idealnie pasuje. Jak również pasuje to z czasem życia tego Nimroda, bo on był znowu w trzecim pokoleniu po Noem. Ale to tyle, co jeśli chodzi o literę, prawda? Ta litera jest ciekawa, ale zawsze mniej ważna od tego głębszego znaczenia, bo dla nas to głębsze znaczenie, bo jak było, tak było, to jest tylko historyczny fakt. Było tak, czy było inaczej. Ale wszystko wskazuje na to, że wieża Babel zaczęła być budowana około 2400 przed naszą erą. W antytypie, w wersecie czwartym, jesteśmy już w okresie Tiatyry, czyli jest to już ten rok 799 do 1309, kiedy to zwolennicy władzy papieskiej i błądzący teologowie zaczęli dążyć do stworzenia jednego uniwersalnego katolickiego rządu religijnego. Przypominam, miasto to rząd religijny. Dlatego zbudujmy sobie miasto i wieżę. Pamiętajmy, to nie było tylko wieża gdzieś na pustkowiu. To była wieża w mieście, miasto i wieże. Rząd religijny, hierarchię religijną i jeszcze zakończenie szczytem tejże wieży. Tak, czyli rząd religijny, miasto, jedna uniwersalna katolicka hierarchia, wieża, a na szczycie tej wieży papież. Sięgałby nieba, czyli to sięganie nieba oznacza najwyższa władza, tak? Wiesz, poza zasięgiem jakichkolwiek kłopotów, problemów, wyniesienie się do samego nieba, czyli pozycja Boga, równoważny z Bogiem, no bo jego tak, namiestnik Chrystusa, jak wiemy, jak to było. I w ten sposób mogli sobie zapewnić imię, tak? Tu mówią, żebyśmy sobie uczynili sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli. Imię ma w Biblii kilka znaczeń, między innymi moc, reputacja, władza. Wobec tego uczynimy sobie imię, uczynimy sobie taką władzę, reputację, pozycję, która zapewni jedność chrześcijan i na wieki uniemożliwi jakiekolwiek podziały. Nikt się nie nam jak gdyby nie wymknie. Papiestwo łączyło się coraz bardziej z państwem i coraz bardziej z władzą świecką, stając się nie tylko dominującą siłą w samym kościele, ale także w państwie, ogólnie na świecie. Do tego stopnia, że wyroki sądów kościelnych były wykonywane przez władze świeckie. Do pomyślenia, nawet w dzisiejszych czasach, kiedy mamy duży wpływ kościoła, na przykład w Polsce, na państwo, to jednak chyba nie doszło, nikt by sobie nie wyobrażał dzisiaj, żeby wyrok jakiegoś sądu kościelnego miał być przekazany państwu polskiemu na przykład do wykonania. Bo na przykład sąd kościelny mógłby skazać kogoś z nas na jakąś karę, no i proszę bardzo, do więzienia policja będzie cię aresztowała, bo... A do tego stopnia tak to było. Kościół przeniknął wszelkie sfery życia. Edukację całą przejął, prawda, o tych małych dzieci. Wiemy, ile z tego powodu potem też ich cierpienia tych ludzi spotkały. Werset piąty, bo tyle na temat czwartego wersetu. Idziemy do wersetu piątego. Wtedy wstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali ludzie. W tym okresie Bóg zaczął zwracać szczególną uwagę na rozwój sytuacji, przygotowując się do zablokowania dalszego procesu koncentracji władzy religijnej i świeckiej w ręku papieża. Wstąpił Pan, JHWH, aby zobaczyć to miasto, ten rząd religijny i tą wieżę, tą hierarchię, którą oni budowali. I pierwszym takim przejawem tego stąpienia, prawda, tego zwrócenia uwagi jeszcze przed reformacją, bo reformacja była tym głównym gwoździem, który ich pomieszał, bo pomieszał na wiele języków. Ale pierwszym takim przejawem był ten potężny podział chrześcijaństwa, który miał miejsce w XI wieku. Na dwie duże części. Zachodnie chrześcijaństwo i wschodnie. Tak? Inaczej, zachodnie rzymsko-katolickie ze stolicą w Rzymie i wschodnie, to ortodoksyjne ze stolicą w Konstantynopolu. W historii nazywa się to wielką schizmą. Chrześcijaństwo zostało podzielone na dwie ogromne swoje części. Powody tego podziału śmieszne, jak to często bywa, ale jak Bóg chciał, żeby się podzielili, to się podzielą nawet o śmieszne rzeczy. Bo o co, jaki mieli oni problem? Ich problemem było to, że w ogóle Rzym zawsze uważał się za ważniejszy od Konstantynopola. Prawda? Czyli to zachodnie chrześcijaństwo pod biskupem Rzymu, papieżem, zawsze oni mieli pretensje, że są ważniejsi. I mieli różne drobne różnice religijne. Na przykład, czy do sakramentu komunii można używać niekwaszonego chleba. Albo dylemat, jakimi słowami oddać kredo z Nicei. Wszyscy to samo kredo wyznawali, ale jakimi słowami je wyrazić, oddać. Albo czy celibat jest obowiązkowy, czy nieobowiązkowy. To były takie między innymi główne różnice. I w wyniku tych różnic doszło do tego, że biskup Rzymu, predysponujący do papieża nad wszystkim, nad całym chrześcijaństwem, ekskomunikował patriarchę Konstantynopola. Czyli gdyby go wykluczył go z kościoła. Dzisiaj byśmy na naszą terminologią powiedzieli wyłączył, tak jak się w braci wyłącza, takich czy innych, nie zawsze słusznie, bardzo często niesłusznie. Tak samo wtedy było to ekskomunikowali tego patriarchę Konstantynopola, a razem z tym patriarchą ekskomunikowano, czyli odłączono od prawowitego kościoła, niby chrześcijańskiego, cały kościół wschodni, wszystkich wiernych tamtejszych. No to co zrobił patriarcha Konstantynopola? Odzajemnił się tym samym. Ekskomunikował z kościoła, uważając, że ma takie samo prawo jak biskup Rzymu, papieża, czyli tego biskupa Rzymu, z całym kościołem zachodnim, z wszystkimi wiernymi kościoła zachodniego. I tak jest do dzisiaj. Od XI wieku, dokładnie od roku 1054. Potężne jedno wielkie chrześcijaństwo, wspólnie działające, zostało rozbite na dwie potężne części. Oczywiście pewną rolę swoją odegrały takie mniejsze ruchy tego okresu, jak na przykład Katarzy czy Waldensi, no ale to były takie mniejsze rzeczy, które nie były decydujące. To było pierwsze główne zainteresowanie się Boga tą sytuacją. Werset 6 i 7, od razu dwa. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język. A to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto wstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. Zapisy tego wersetu dowodzą to, co często powtarzam i powtórzę dzisiaj raz jeszcze. Historię Starego Testamentu. Sposób zapisania tak, treść słów użytych do opisania tych wydarzeń Starego Testamentu jest podporządkowana antytypowi. I ma znaczenie szczególnie w antytypie. Z punktu widzenia literalnego można się zastanawiać, czy to było tak, czy to było nie tak. Bo jak inaczej zrozumieć słowa z wersetu 6? Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Czy sądzimy, że to miasto i ta wieża Babel, w tym mieście budowana, w oczach Boga wyglądała na taką wielką, potężną konstrukcję, inwestycję, że jak Bóg to zobaczył, to doszedł do wniosku, że już dla nich nie ma nic niemożliwego? Cokolwiek zechcą, to zrobią? Skoro potrafili zbudować takie, skoro zaczęli budować miasto i wieże, jakieś osiągnięcia już mają w tym kierunku? Przecież mówiliśmy, że materiały, których używali, cegła i smoła, to są słabe. Więc naprawdę, tak naprawdę nie mogli oni zbudować niczego potężnego. Ich zachowanie, ich grzech bardziej miał symboliczny wymiar. Brak zaufania do Boga. Niewiara w obietnice Boga. Wzięcie sprawy w swoje ręce i kształtowanie sprawy po swojemu, a nie czekanie na Boga, że Bóg wszystkim pokieruje tak, jak należy. Ale w antytypie słowa ta mają pełne znaczenie. Gdyby nie interwencja Boga, antychryst zdobyłby władzę absolutną nad całą ziemią. I naprawdę nie byłoby już nic niemożliwego dla takiego kogoś, kto by podporządkował sobie całą ziemię. Ale to nie było zgodne z planem Boga, ani wobec Jego ludu, ani wobec świata ludzkości jako takiego. Ludzkość miała przejść do świeczenia z grzechem, ale nie pod absolutną władzą jednego tyrana, który robiłby z nimi, co by rzewnie sobie chciał. To by człowiekowi nie wyszło na dobre jako próba doświadczenia z grzechem. Więc, jak wiemy, uchronił od tego ludzkość i uchronił od tego swoich wiernych. Pamiętamy klasę Eliasza z wieku Ewangelii? Klasa Eliasza, klasa prawdziwego Kościoła. Przeżyła cały okres wieku Ewangelii, chroniona przed Boga. Nieliczne jednostki, tułające się tu i ówdzie, uciekające, chowające, ale zawsze obecne. Zawsze na miejscu, jeżeli tylko Bóg chciał podać jakieś prawdy w takim czy innym okresie, zawsze ktoś z klasy Eliasza był. Zaczął mówić, narażał się, tracił życie. Często z tego powodu, ale oni byli. Nie, chociaż uciekli najpierw do potoku Charyt przez kilkaset lat w antytypie, a potem u wdowy w Sarepcie Sydońskiej, czyli tam, gdzie ta absolutna władza budowanego papiestwa, bo budowanej wieży Babel w Europie Zachodniej nie sięgała. Były takie kraje, gdzie nie sięgała, bo po podziale na wschód i na zachód papiestwo się nie zniechęciło. Chciało zbudować chociaż część zachodniej taką wieżę, żeby chociaż część zachodnią sobie zmonopolizować i całkowicie ją podporządkować. Dlatego też Bóg kontynuował w tym okresie już kolejnym, sardyńskim 1309-1479, kontynuował rozbijanie katolickiej jedności w budowaniu tej wieży, na przykład w trakcie wielkiej schizmy zachodniej. Kolejna schizma wewnątrz kościoła zachodniego, już wewnątrz tego kościoła rzymskiego. Oderwany, oddzielony od wschodniego, już potężny podział, potężne osłabienie jednego wspólnego chrześcijaństwa, już nie ma tylu budowniczych, którzy jedno i to samo budują, ale część zachodnia znowu zaczęła sobie pozwalać, pomimo pozbawienia części wschodniej, utraty części wschodniej, pozwalała sobie na budowanie absolutyzmu w ramach samego siebie. Wobec tego Bóg dopuszcza na schizmę zachodnią. Ja podam, przeczytam parę tylko fragmentów historycznych. Mam tak, obserwuję czas, żeby się nie zmieścić, więc myślę, że się zmieszczę, więc mogę sobie pozwolić. Nie ma potrzeby zapamiętywać tego, co ja będę czytał. Wystarczy tylko zapamiętać, jak ktoś dobrze nie kojarzy sam, albo nie czytał tego, wystarczy zapamiętać wydźwięk tego. A w tym wydźwięku usłyszymy, co się działo w kościele zachodnim, wewnątrz tego kościoła zachodniego, w nich samych, jeszcze przed reformacją. Wtedy, kiedy Bóg już tą reformacją przekreślił ich szanse na jakiekolwiek porozumienie. Wielka schizma zachodnia to okres trwający od 1378 do 1417. Okres rozłamu w kościele katolickim, w trakcie którego o schedę po świętym Piotrze jednocześnie rywalizowało nawet trzech papieży, w nawiasie antypapieży. Trzech papieży do jednego urzędu w ramach tej samej struktury. I zobaczmy, co oni tam wewnątrz siebie mieli. Czytam. Papież Benedykt XI po zjedzeniu świeżych fig zmarł nagle na czerwonkę 7 lipca 1304. Wybór następcy nie był łatwy, bowiem kardynałowie podzieleni byli na dwie silne frakcje, profrancuską i antyfrancuską. Ostatecznie po 11 miesiącach konklawy na tron Piotrowy został obrany Francuz, który przyjął imię Klemens V. uroczystości inaugurujące pontyfikat nie odbyły się w Rzymie, a 15 listopada w Lyonie. Nowy papież, ze względu na swoje uzależnienie od króla francuskiego, zaczął rezydować we francuskim Awinionie. Wtedy też rozpoczął się okres zwiększenia wpływu Francuzów w kurii rzymskiej. Już w rok od objęcia stolicy apostolskiej Klemens V mianował 10 nowych kardynałów, z których aż 9 było Francuzami. Od 1370 na tronie Piotrowym zasiadał Grzegorz XI. Był papieżem, który w roku 1377 na stałe powrócił do Rzymu, po czym po roku zmarł. Był ostatnim francuskim papieżem. Konieczne było kolejne konklawe, które po wielu latach ponownie odbyło się w Rzymie. Pod naciskiem ludu rzymskiego na tron został wybrany Włoch, który obrał imię Urban VI. Nowy Ojciec Święty był trudnego charakteru, który charakteryzował się brutalnością, przez co szybko zraził sobie kurię rzymską, opanowaną w większości przez francuskich kardynałów. Opozycjoniści zebrali się we włoskim Anani, gdzie unieważnili wybór Urbana VI i wybrali na stolicę Piotrową Roberta z Genewy, który przyjął imię Klemensa VII. Tym samym Kościół katolicki miał jednocześnie dwóch niezależnych papieży, a dokładniej papieża i antypapieża. Przy czym Klemens VII, jako popierany przez większość kardynałów, uważał się nie za antypapieża, a za prawowitego biskupa Rzymu. Mimo to Urban VI nie zamierzał rezygnować. Obaj papieże obłożyli się klątwami i rozpoczęli kampanie zmierzające do pozyskania zwolenników. Sytuacja, gdy zwalczało się dwóch papieży, nie służyła żadnemu z nich i osłabiała autorytet papiestwa. Po śmierci Urbana VI kardynałowie rzymskiej obediencji, jakby obszaru, terenu, wybrali Bonifacego IX, którego ekskomunikował antypapież Klemens VII. Oczywiście Bonifacy IX natychmiast oddzięczył się mu tym samym. Pad trwał dalej. Gdy w 1394 roku zmarł Klemens VII, w Awinionie jego następcą został Hiszpan Benedykt XIII. Powstała doktryna koncyliaryzmu, głosząca wyższość soboru nad papieżem. Wychodzono z założenia, że przedstawiciele wszystkich chrześcijan mają większe prawa niż papież. Tu się zatrzymam dla komentarza. Wewnątrz samego kościoła zachodniego Bóg przez różnych niezadowolonych zwrócił uwagę, że sobór jest wyższy nad papieżem. Przedstawiciele wszystkich chrześcijan mają większe prawa niż papież. Zakwestionowanie jednego przywódcy. Jednak ani Bonifacy IX, ani Benedykt XIII nie zamierzali iść na ustępstwa. Nie tylko nie zgadzali się na abdykację, czyli ustąpienie z tronu, ale również nie zamierzali zwoływać soboru, walcząc tym samym o zachowanie jednowładztwa papieża, papieski absolutyzm, który ograniczyć mógł nie tylko sobór, ale również kardynałowie, którzy chcieli wprowadzenia rządów oligarchicznych. Dlatego kardynałowie obu obediencji postanowili na własną rękę zwołać sobór w 1409 roku w Pizie. Podczas obrad w Pizie jego uczestnicy, wśród których ogromną rolę odegrali przedstawiciele 13 uniwersytetów, uznali zarówno Bonifacego IX, jak i Benedykta XIII niegodnymi tiary, ogłaszając ich heretykami, wybierając na ich miejsce Aleksandra V. Tym samym Kościół katolicki jeszcze bardziej się podzielił, mając trzech skłóconych papieży, papieża i dwóch antypapieży. Jednak Aleksander V nie zdobył większego poparcia na arenie międzynarodowej, zmarł już w 1410 roku, a jego następcą został Jan XXIII. Zatem sobór nie przyniósł oczekiwanych efektów. Kolejną próbą zakończenia sporu był kolejny sobór, który został zwołany do Konstancji na rok 1414. Na nim postanowiono usunąć wszystkich trzech papieży i wybrać nowego, który zyska powszechną akceptację. Jako jedyny nie ustąpił Benedykt XIII, który jednak stracił poparcie nawet ojczystego kraju. Mimo to do swojej śmierci w roku 1423 uważał się za legalnego następcę świętego Piotra. Ostatecznie schizmę zakończył 11 listopada 1417 roku wybór papieża Marcina V. Tyle cytat, żeby się zorientować, co tam się działo. Dwóch, trzech wyklinają się wzajemnie, sobór się zbiera, kardynałowie zbierają, nazywają wszystkich heretykami, a zauważmy to wszystko przy założeniu, że papieża wybiera Duch Święty. Tak? Wybrani przez Ducha Świętego wzajemnie obrzucają się klątwami, nazywając się heretykami. Oczywiście znowu były także i w tym okresie pomniejsze ruchy, takie jak paulicjanie, lolardzi, czyli zwolennicy Wiklifa, czy też husyci. No i przed nami dwa ostatnie wersety, 8 i 9. Mówiłem, że druga część będzie szybko się posuwała. Rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. I tak dotarliśmy do szóstego okresu historii Kościoła, tak zwanego filadelfijskiego, czyli mamy lata 1479 do przyjścia naszego Pana, 1874, w czasie którego Bóg reformacją przez sekty, tak, ona miała miejsce od roku 1517, gruntownie pomieszał języki chrześcijaństwa doktrynalnie, zrobił to przez stworzenie tych sprzecznych wzajemnie ze sobą kret protestantów, którzy, wiemy jak to się działo, członek monaszkiego statka wprowadzał jakąś naukę, my nazywamy ją szafarską doktryną, przez tą naukę, ta nauka miała służyć oczyszczeniu chrześcijaństwa jako całości, w rezultacie doprowadzało tylko do oderwania się kolejnego odłamu chrześcijaństwa wokół tego jednego wodza, przy czym wszyscy inni byli przeciwni tej nauce, którą on wprowadził, a oni byli przeciwni wszystkim innym naukom. I tak różne próby reformacyjne, które były przez Boga prowadzone, żeby oczyścić chrześcijaństwo jako to ten kubek złoty w ręku Pana, bo do chwili odrzucenia w 1878 roku był to kubek złoty w ręku Pana i Bóg przez ten system, może nie przez system jako całość, tylko przez jednostki w tym systemie podawał prawdę na czasie. Ci bracia z Molskiego Statka to byli bracia z tego systemu. Oni zaczynali jako członkowie tego dużego, wielkiego kościoła. Tylko później w wyniku głoszonych przez siebie nauk popadali w konflikt z tym kościołem, a po ich śmierci ich pomocnicy, asystenci już nie tak wierni jak oni z Wielkiej Kompanii, u Tetusze Koron, zamieniali rozpoczęte piękne ruchy Molskiego Statka w kolejną sektę chrześcijaństwa, która zrobiła malutki postęp zgodnie z szafarską doktryną tego członka Maluszkiego Statka, który ich zainicjował, który ten ruch rozpoczął i ogradzała się płotem, broniąc się przed wszystkimi innymi postępami prawdy, jako uznając je za niemożliwe. Jedyna rzecz, która jest do oczyszczenia, to co nasz założyciel wprowadził. Wszystko inne jest czyste, wszystko inne należy utrzymać i tak ta próba reformowania przez Boga chrześcijaństwa trwała aż do paruzji. Tak naprawdę można powiedzieć, że reformacja trwała od roku 1517 do 1874. I dopiero w ruchu paruzyjnym udało się stworzyć ruch, który nie został zamieniony w sektę. Chociaż po śmierci Pawła Rusela i on został przez towarzystwo zamieniony w sektę, no ale to już jest inna sprawa. Przez cały okres paruzji ruch Maluszkiego Statka Pawła Rusela nie pozwolił, żeby został zamieniony w kolejną grupę, ale po jego śmierci tak się stało. Przeczytam kolejny cytat, żebyśmy mogli zobaczyć, jak reformacja jest postrzegana przez ludzi tego świata. Co ona światu dała? Myślę, że autor tego cytatu i tak wszystkiego nie wyczerpał, bo nie wyczerpał jeszcze tych rzeczy, które Bóg miał z punktu widzenia swojego własnego ludu. On tylko tak z punktu widzenia świata, co świat zyskał na reformacji, a czego by nie było, gdyby nie reformacja, gdyby nie pomieszanie języków przez te liczne grupy protestanckie, w które Bóg porozbijał to zachodnie chrześcijaństwo, gdy nadal próbowało centralnie budować tą ogromną wieżę Babel. Cytuję. Reformacja przeorała mentalność narodów, które ją przyjęły. Ukształtowała pobożność praktyczną, głębszą, indywidualną, opartą na rozumnej wierze i znajomości Pisma Świętego, która rezonowała w różne inne sfery życia. Ewangelicy podnieśli ważną kwestię wolności sumienia i swobody decydowania o własnym światopoglądzie, wolnym od dogmatycznych schematów. Sprzyjało to rozwojowi osobowości i godności człowieka, nakładając na niego odpowiedzialność za to, co robi. Protestanckie zrozumienie kwestii powołania człowieka do przeobrażania świata i czynienia go lepszym pomogło stworzyć nową etykę pracy, afirmującą pracowitość i gospodarczość. Reformacja zerwała ze średniowiecznym idealizowaniem ubóstwa i duchowej kontemplacji, nakazując służyć Bogu poprzez wykorzystywanie otrzymanych od Niego talentów w codziennej, uczciwej pracy. Stąd ta słynna, ogromna pracowitość i przedsiębiorczość protestantów. Max Weber już ponad 100 lat temu nazwał to duchem kapitalizmu. Według niego to zespół postaw ludzkich przyjmowanych w gospodarowaniu, charakteryzujący się dążeniem do nieustannego powiększania kapitału, ograniczaniem wydatków do niezbędnego minimum, prowadzeniem specyficznego, ascetycznego stylu życia oraz budowaniem zaufania w kontaktach gospodarczych przez pracowitość, rzetelność, dotrzymywanie zobowiązań i uczciwość w transakcjach handlowych. W protestantyzmie praca staje się powinnością religijną, a pomnażanie kapitału i używanie go dla dobra całego społeczeństwa oznaką Bożego błogosławieństwa. Etyka protestancka potępia lenistwo i bezczynność, a pochwala ciężką i systematyczną pracę, preferuje oszczędność i umiarkowanie. Nie dziwi więc, że kraje, które opowiedziały się za reformacją, takie jak Niemcy, Anglia, Dania, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria, weszły na wyższy poziom rozwoju i zaczęły w Europie przodować. Tyle cytat świeckiego źródła, który pokazuje, jaką reformacja wprowadziła zmianę w społeczeństwie ludzkim, o ile byłoby ono gorsze, gdyby nie było tejże reformacji. Kropka nad i została postawiona w Laodycei, w tym ostatnim okresie budowania kościoła, gdyż w czasie Laodycei powstały liczne grupy i podgrupki w okresie paruzji epifanii, z których część także okazuje się być konkurencją dla katolicyzmu w tworzeniu swoich własnych wież Babel, na przykład wspomniane już dzisiaj towarzystwo, które bardzo szybko idzie drogą swoich odstępczych poprzedników w zakresie doktrynalnym i organizacyjnym. Wzorem budowniczych wieży Babel, preferując wyrabiane przez siebie cegły i smołę od kamienia i zaprawy nauk apostolskich. I to jeszcze bardziej przekreśla szansę jakiegokolwiek jednego kościoła na monopol na tym polu. Bóg stworzy taką sytuację, że jest tak dużo wież i wieżyczek Babel, że żadna z nich nie może stać się tą jedyną dla wszystkich, jacy są. Jest zbyt duża konkurencja na tym polu. I o to chodziło w pomieszaniu języków. Żeby nie poddać ani ludu Bożego prawdziwego, ani świata ludzkości jako takiego, który przychodzi doświadczenie z grzechem, nie poddać absolutnej i nieskończonej władzy jednego człowieka. Czy też jednej grupy ludzi, bo nawet z tym, że jak jest jakaś grupa ludzi, to i tak wśród tej grupy ludzi znajdzie się jeden, który dominuje nad tą grupą. Zawsze będzie jakiś prezes, jakiś ten główny mózg, który będzie tam z nimi przodował. I takie coś dla każdego z rodzaju ludzkiego byłoby niebezpieczne, nieprzydatne doświadczenie z grzechem. Tyle jeśli chodzi o nasz rozdział właściwy, wersety 1-9, które tym samym omówiliśmy, ale mówiłem, że wrócę pod koniec do pewnych uwag podsumowujących i w tych uwagach podsumowujących jeszcze na coś będę chciał uwagę zwrócić. Pierwsza rzecz to ten Nimrod. Mówiłem o tym, że Nimrod musiał mieć związek z budową wieży Babel. Prawdopodobnie był nawet jej inicjatorem, dlatego że działał w tym kraju Synear. To były początki jego królestwa w tymże kraju, więc trudno, żeby ten, który był taki mocny, potężny i miał głównie coś do powiedzenia w tym kraju Synear, miał tam swoje początki królestwa, nie zgodził się, nie wiedział albo nie był inicjatorem budowy takiej wieży Babel. Ale o nim nie mamy powiedziane, żeby on był. Jest tylko o nim, że był tym mocarzem na ziemi, tak, że miał te początki królestwa w tych Babilonach i tak dalej, i nic więcej o nim nie mamy. Powodem, dla którego nie jest powiedziane o nim bezpośrednio jako związany z budową wieży Babel, może być to, że jego antytyp, a antytypem Nimroda jest szatan, też nie był widocznym budowlańcem, budowniczym papieskiej wieży Babel. Nikt nie widział bezpośredniego działania szatana w tworzeniu antychrysta, w tworzeniu tych struktur. A wiemy, że on jest tym nieprzyjacielem przy pomyśle naszego Pana, który zaczął zasiewać konkol i który działał, prowadził do tego, żeby odprowadzić chrześcijaństwo od czystych nauk, jakie zostawił Jezus i apostołowie po sobie po pierwszym wieku chrześcijaństwa. Wobec tego brak powiązania dosłownego Nimroda z wieżą Babel ma na pewno na celu pokazanie, że z na zewnątrz nie widać także powiązania jego antytypu, szatana, z budową tego systemu. I tylko lud Boży wie, kto stoi tak naprawdę za stworzeniem systemu tego antychrysta i tych prób stworzenia tego i miasta religijnego, i tej hierarchii wieży, i z tym zakończonym szczytem na górze. Tym szczytem może być papież, może być ciało kierownicze, może być dowolny inny pojedynczy wódz, każdy, ktokolwiek zarządza tą wieżą, jest na jej górze i oczekuje posłuszeństwa i oddania wszystkim, którzy wokół tej wieży się zgromadzili, którzy w tym wielkim mieście albo małym mieście, zależnie jak duże to miasto komu się udało stworzyć, mieszka. To jedna uwaga na temat tego Nimroda, o której mówiłem, że do niej wrócę. Druga sprawa to tego języka hebrajskiego. Też mówiłem, że do tego pod koniec wrócę, więc wracam. Jak pamiętamy, ten jeden wspólny język, jaki miała cała ziemia, tak? Rozdział 11, werset 1, jak czytaliśmy, to jest jedna i ta sama prawda. Tak samo rozumiana przez uczniów naszego Pana i apostołów w pierwszym wieku i tak samo wypowiadana. Tak samo rozumieli i tak samo o tej prawdzie mówili. w wyniku pomieszania języków ten pierwszy oryginalny język, właśnie teraz pojawia się ciekawe pytanie, jak Bóg pomieszał te języki, to co się stało z tym pierwszym oryginalnym językiem, którym wszyscy przed pomieszaniem się posługiwali, bo przecież jakimś językiem się posługiwali. Mówili do siebie. Potem zaczęli się nie rozumieć, bo nagle te języki się im pozmieniały. Pojawiało się kilka, nie wiemy ile, ale pojawiło się kilka, także te grupy po prostu się, wiadomo, po języku się skumały i zaczęły ze sobą i potem podzielili się jakoś tą ziemią. Wobec tego ten język pierwotny, który był oryginalny, na pewno nie wypadł z obiegu, tylko u kogoś wśród tych ludzi pozostał. Ktoś z tych ludzi, którzy żyli przed wieżą Babel, przed pomieszaniem języków, kontynuował ten język. Mówię jako prawdopodobieństwo i przypuszczenie, bo tego na pewno nie udowodnię, chociaż mówiłem, dowód jest taki, że nazwy biblijne, nazwy są podane w języku hebrajskim i one mają znaczenie. Więc te nazwy, które są podawane w języku hebrajskim przez Boga i zapisywane w Biblii od samego początku, chociażby ten Pelek dzielący, prawda, wskazuje, że prawdopodobnie był to język hebrajski, ten pierwotny, oryginalny, przed pomieszaniem języków. Gdy Bóg pomieszał języki i oprócz tego hebrajskiego, oryginalnego pojawiły się jeszcze inne, to ktoś tym językiem oryginalnym, hebrajskim nadal mówił. Wszystko wskazuje na to, że ten język oryginalny pozostał w linii Hebera, po Semie, który następnie urodził się Abraham. To nie będziemy śledzić, ale każdy sobie może sprawdzić, prawda? Heber miał tego Pelega, o którym mówiliśmy. Sam Heber był z linii Sema. Potem kilka pokoleń dalej, gdybyśmy pobiegli w pierwszej Mojżeszowej, to byśmy zobaczyli Abrahama. Jeżeli tak było, mówię, to jest tylko założenie, ale poparte tym faktem, że znaczenia słów mają znaczenie, tak? Znaczenia imion zapisanych w Biblii mają znaczenie w języku hebrajskim, więc prawdopodobnie w tym języku zostały podane w oryginale. A druga rzecz, byłby to bardzo piękny typ zachowania języka prawdy przez nielicznych z ludu Bożego, czyli przez klasę Eliasza, ponieważ język hebrajski w Biblii ma też znaczenie typiczne. Czego typem jest język hebrajski w Biblii? Język hebrajski w Biblii to język prawdy. W przeciwieństwie do języka kananejskiego, który jest językiem błędu. Tu się odwołam do kilku fragmentów ze Starego Testamentu, żeby to udowodnić. Izajasz 19 rozdział, werset 18. Izajasz 19, werset 18. Mamy tam opis pojawienia się pięciu miast mówiących językiem kananejskim. Czytamy. Izajasz 19, 18. W owym dniu będzie w ziemi egipskiej, czyli w tym królestwie tego świata, pięć miast. Pamiętamy, miasto to rząd kościelny. Pięć miast, które będą mówić językiem kananejskim i przysięgać na Pana zastępów. Czyli wskazuje, że będzie to rządy religijne, mówiące językiem kananejskim, nie językiem hebrajskim, językiem błędu, ale będą przysięgać na Pana zastępów. To znaczy będą się odwoływać do Boga Jehowy, do Pana zastępów JHWH. A jedno z nich będzie nazywane Ir Heres. Można to na polski przetłumaczyć. Biblia Warszawska zostawia w oryginale. Można to przetłumaczyć jako miasto zniszczenia albo miasto spustoszenia. Czyli tutaj Izajasz zapowiada, że w owym dniu, w wieku Ewangelii, będzie w ziemi egipskiej, w tym świecie, pięć miast, pięć rządów religijnych, które będą mówić językiem błędu kananejskim, a jedno i przysięgać na Pana zastępów, ale jedno z nich będzie najgorsze. Będzie gorsze od wszystkich pozostałych i będzie nazywane miastem zniszczenia, miastem spustoszenia. Tych pięć miast tutaj wymienionych w ziemi egipskiej, które mówiły językiem kananejskim, a nie językiem hebrajskim, to te kościoły, które są połączone z państwem, które stworzyły rządy kościelne i realizują się w ten sposób. Jest to kościół grekokatolicki, rzymskokatolicki, anglikański, luterański i kalwiński. To, że jedno z tych pięciu miast zostało nazwane miastem zniszczenia albo spustoszenia, tak? Lepiej ten termin przetłumaczyć, niż zostawić go w brzmieniu oryginalnym, bo ktoś jak jest na oryginału, to przecież nie wie, co się kryje za tym Ir Heres. Jest miasto zniszczenia, miasto spustoszenia. Więc nazwanie jednego z nich, rzymskokatolickiego, miastem spustoszenia albo zniszczenia, podkreśla jego charakter jako gorszy od pozostałych. Gorszy od pozostałych zarówno pod względem zniszczenia, spustoszenia, jakie to miasto samo czyni w swoich zasadach, którymi się kieruje, jak i pod względem spustoszenia, zniszczenia, któremu samo będzie poddane. Bo zniszczenie tego miasta, tego rządu religijnego, będzie bardziej spektakularne niż zniszczenie jakiegokolwiek innego na świecie. Zbudzi ogromną, wielką sensację do tego stopnia, że pamiętamy z innego wykładu, w objawieniu będzie to ogromną próbą dla zwolenników tego systemu, gdy zobaczą upadek tego wielkiego, ogromnego rządu religijnego i tej ogromnej wieży, którą oni zdobyli z jej szczytem. Będzie to tak wielkie, że aż tam jest użyte, że to, co wtedy przeżyją, będzie pamiętane przez wieki, nieskończone wieki, i będzie przykładem wielkiej próby, jaką zwolennicy tego systemu przejdą, widząc jego upadek. Do tego fragmentu dodam jeszcze Izajasz 33, 19, żebyśmy zobaczyli o tym języku błędu jeszcze odniesienie. Tu mamy obietnicę Boga, że w przyszłości, w Królestwie, nie będzie już języka błędu. Izajasz 33, 19. Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie. Ten lud zuchwały to nikt inny jak teologowie nominalnego chrześcijaństwa. Głównie teologowie rzymskiego katolicyzmu, bo oni najwięcej tych cegieł powypalali i najwięcej fałszywej słowy powciągali, organizując wszystko dokładnie odwrotnie od tego, co Bóg dla ludu Bożego zaplanował. Tak, ale przerwałem cytat. Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem. To na szczególnie na uwagę podkreślam, że jest to lud o niejasnej mowie, bo język błędu jest językiem niejasnym. Języka błędu nie da się zrozumieć. Jak ktoś sobie przeczyta na wywody, uzasadnienie Trójcy albo Nieśmiertelnej Duszy, to po przeczytaniu kilku, nie wiem, jednego, dwóch, trzech akapitów, człowiek nie wie w ogóle, o co chodzi. Czuje się, jak gdyby był jakiś przeniesiony w inny świat. Ja kiedyś zacząłem czytać, prawda? To się nie da, to jest bełko. Tak jak to pisze. Bełko oczącego niezrozumiałym językiem. Piękny opis natchnionego Izajasza na temat błędu. Błąd i wyjaśnienia błędu, próbujące uzasadnić, usprawiedliwić to czy tamto, cokolwiek na temat Boga i jego planu, jest bełkotem niejasnym i niezrozumiałym. A ten lud zuchwały, ci teologowie, to są ci autorzy tego bełkoczącego, niezrozumiałego, niejasnego języka. Bóg obiecuje, że już więcej ich nie ujrzysz. Podobną obietnicę mamy w Zachariasza 14, 21, tylko znowu, ile pamiętam, Biblia Warszawska ukryła to w swoim tłumaczeniu, zaraz pokażę, co ukryła, ale inne przykłady nie ukrywają, więc można to zauważyć, zależnie kto jakim przykładem się posługuje, to może tam to wyczytać. Tak? Izajasz 14, 21. Mamy znowu opis warunków, jakie będą panowały w Królestwie, bo wcześniejsze wersety, które mówią o tym, że już mówię, cały świat ludzkości zwróci się do Jeruzalem, święto szałasów będą obchodzić, czy zajmą właściwe stanowisko przed Panem, będą się poświęcać, a ci, którzy nie będą chcieli pójść, to przykład lud Egiptu, czyli ludzie tego świata, gdyby nie chcieli, to nie będą mieli deszczu. Tam mówię o tym, co poprzedza, prawda, że nie będą chcieli pójść do Jeruzalem, święta szałasów obchodzić, czyli jak już Bóg Królestwo będzie zaprowadzał od Izraela, począwszy na całej ziemi, to wszyscy tam się powinni zjawić. A jeżeli ktoś się nie zjawi, to nie będzie miał deszczu, błogosławieństw, restytucji, dlatego deszcz nie będzie padał. No i potem zbliżamy się do końca, prawda? I werset 20, może zacznijmy od 20. W owym dniu będzie na dzwoneczkach koni napis. Jak wiemy, konie to różnego rodzaju doktryny nauki, które pociągają do przodu takie czy inne projekty. I na dzwoneczkach koni, czyli na wszystkich sposobach głoszenia prawdy, będzie napis poświęcony Panu. To znaczy wszystkie nauki będą poświęcone Panu. Nie będzie własnych wyrobionych, wypalonych przez siebie cegieł. A garnku w domu Pana będzie jak czasz przed ołtarzem. Garnki, czyli miejsca do przygotowywania pokarmu duchowego, prawda? Bo w garnku się gotuje. Więc jest również powiedziane, że garnku w domu Pana, domu Jehowy, będzie jak czasz przed ołtarzem, czyli będzie przygotowywanie pokarmu w miejscu, które Pan do tego przewidzi. No ale teraz nas interesuje najbardziej werset 21. Ciąg dalszy o tym garnku, że każdy garnek, każde miejsce przygotowywania pokarmu w Jeruzalemie i w Judzie będzie poświęcony Panu Zastępów. To już o tym czytaliśmy w wersecie 20 i dalej. Także wszyscy ofiarujący, tak, i tu mamy w Warszawskiej, będą je brali i będą w nich gotowali. Także wszyscy ofiarujący, tak, będą z nich brali, powinno być, a nie będą je brali. Nie będą brali garnków, tylko będą brali z tych garnków. Będą garnki, przygotowywanie pokarmów przez Boga w w sposób przez Boga ustalony, czyste przekazywanie prawdy przez Jego narzędzia, którymi się będzie posługiwał, a wszyscy ofiarujący nie będą je brali, jak mówi Biblia Warszawska, tylko będą z nich brali, zwracam na to uwagę, i będą w nich gotowali, czyli będą w nich przygotowywali, bo będą z nich brali to, co tam jest w tych garnkach obecne. W dniu owym już nie będzie, no już aż nawet nie wiem, co Biblia Warszawska miała, bo sobie starłem, ale powinno być, że nie będzie już Kananejczyka w domu Pana Zastępów. Jak macie braterstwo inne przykłady, to być może widzicie, że tam na końcu jest, że w owym dniu nie będzie już Kananejczyka w domu Pana Zastępów. I to znowu nie chodzi o narodowość, że Bóg ma jakieś zastrzeżenia do innej narodowości, bo wiemy, że w sumie, summa summarum, cała ludzkość stanie się Żydami. My też się staniemy Żydami. Wiemy o tym, że staniemy się częścią jednego z 12 pokoleń Izraela? Ja wiem i się cieszę z tego powodu. Nie wiem tylko, do którego trafię pokolenia. Ale biorąc pod uwagę, że mamy 12 pokoleń Izraela, że jest 12 pokoleń duchowego Izraela i świat ludzkości będzie zorganizowany w 12 pokoleniach Izraela tego cielesnego i że cała ludzkość ma wejść pod nowe przymierze, stając się częścią Izraela, z tego wynika prosty wniosek, że każdy z nas, jak tu siedzimy, trafi do tego pokolenia, jednego z 12, jaki rozwinie charakter. Bo z pewnością każda jedno z 12 pokoleń tego cielesnego Izraela, tak samo jak duchowego w niebie, będzie miało jedną z 12 głównych łask, zalet charakteru rozwiniętą bardziej niż inne. Będzie jak gdyby się specjalizowało w tej zalecie charakteru. Wszyscy będziemy doskonali, ale wiemy, że doskonałość nie ma końca. Nawet nasz Pan doskonały nie zrównał się doskonałością w charakterze z Bogiem. Wobec tego wszyscy inni nie zrównali się nawet z naszym Panem, z malutkiego statka. Wszystkie niższe klasy nie równają się malutkiemu statku. Nawet ludzie między sobą będą się różnić i my, którzy jesteśmy dzisiaj poświęceni i dzisiaj idziemy do Boga przez Jezusa i próbujemy nasz charakter już w tej chwili rozwijać, innymi słowy, próbujemy już w tym życiu zmartwychwstawać, na tym to polega. Prawda? Zdajemy sobie sprawę, że my już zmartwychwstajemy w tym życiu. Życie dziecka Bożego, przepraszam, nie życie, zmartwychwstanie dziecka Bożego zaczyna się już w tym życiu. Od jego zmartwychwstawania, powstawania od starego Adama, którego w akcie poświęcenia uznajemy za martwego, nieżywego. Obiecujemy sobie i Bogu, że nie będziemy go słuchać, starego Adama. I w tym życiu, żyjąc jeszcze jako normalni ludzie, wstajemy. Są mamy te wezwania Biblii, opisy biblijne w Nowym Testamencie, które mówią o powstawaniu od umarłych. Jak można mówić do żyjącego człowieka, powstaj od umarłych? Chcemy tego w grobie przekonać, żeby jednak zrezygnował z leżenia w grobie i wstał? Tak Paweł, jak pisał, powstanie od umarłych, to pisał do ludzi na cmentarzach, żeby jednak nie leżeli w tych grobach, no przecież nie pisał do nich. Pisał do żyjących ludzi, których zachęcał do powstawania od starego Adama, którego uznali za umarłego. Jezus też uznał swego starego Adama, pomimo tego, że on był doskonały, za umarłego i od niego powstawał. Zmartwychwstanie dziecka Bożego zaczyna się już w tym życiu. Od zmartwychwstania od starego Adama. Innymi słowy, zmartwychwstajemy jak gdyby w odwrotnej kolejności niż świat. Świat będzie zbudzony z grobu, wskrzeszony, podniesiony z grobu i potem będzie charakter podnosił, a lud Boży inaczej. Mówi, skoro wy do mnie przychodzicie w tym życiu, zanim umrzecie jako ludzie i traficie do grobu, no to zacznijcie zmartwychwstawać już w charakterze teraz. Jak traficie do grobu, a ja was potem stamtąd wyprowadzę, to ja nie zapomnę o waszym dorobku w charakterze. Przeprowadzę was z tym całym dorobkiem w charakterze, z jakim to dorobkiem do grobu pójdziecie. Jeśli to będzie dorobek wystarczający do życia wiecznego, tak jak klasy słodzone z ducha musiały to uczynić, to od razu będziecie mieli życie wieczne. Jeżeli będzie to dorobek jeszcze niewystarczający, to pozwolę wam pod nowym przymierzem nadrobić braki. Ale tylko nadrobić braki. Wyrównać to, co jeszcze wam brakuje, uzupełnić i już proces waszego zmartwychwstawania się zakończy. Jakiś czas na początku nowego przymierza. I dlatego mówią o Kananejczyku. Dlatego też, jak tutaj mamy powiedziane, że nie będzie już Kananejczyka, to nie chodzi o narodowość, tylko po tym Kananejczykiem rozumiemy człowieka mówiącego językiem kananejskim, językiem błędu. Bóg gwarantuje, że tam, tak jak wcześniej mówił, nie będzie tego ludu zuchwałego, który mówi bełkoczącym, niejasnym językiem, a to mówi, nie będzie już Kananejczyka, w sensie nie będzie już żadnego głosiciela błędu. Nie będzie żadnego twórcy błędu. W dniu owym już nie będzie Kananejczyka w domu Pana Zastępów. Język prawdy w jego Ewangelii przetrwał razem z Eliaszem najgorsze i najbardziej ciemne wieki wieku Ewangelii. Wspominałem potok Charyt i wdowa Sarepci Sydońskiej. Ten język prawdy bardzo się rozwinął w Paruzji i Epifanii. Zrobił ogromny postęp tego języka. Zmienił się tak bardzo, że ci, którzy żyli przed Paruzją i Epifanią, by nas nie rozumieli, gdybyśmy dzisiaj do nich zaczęli mówić językiem prawdy wzbogaconym o rozwój z Paruzji i Epifanii. Nie rozumieliby, gdyby mieli tą przerwę. A efekty tego widzimy do dzisiaj. My, na przykład w tej chwili, możemy tym językiem ze sobą mówić i rozmawiać. Ja dzisiaj do braterstwa mówię tym językiem prawdy, który przetrwał cały wiek Ewangelii, a w Paruzji, w Epifanii został znacznie, ogromnie jeszcze bardziej rozwinięty. Ale zauważmy, jak z innymi chrześcijanami jest nam trudno się często porozumieć i porozmawiać na tematy prawdy, używając naszego języka prawdy. Dlaczego? Bo oni mówią innym językiem. Oni mówią językiem kananejskim cały czas. Oni nie znają prawdy i jej nie mają. Więc nie jest rzeczą dziwną, że ci, którzy mówią różnymi językami, się nie rozumieją. Czasami bywa tak jak w językach prawdziwych. Na przykład Polak i Ukrainiec, pomimo różnych języków, dogadają się, bo są podobne. I my też możemy spotkać czasami brata spokrewnionego troszeczkę z jakimiś tam ruchami parauzyjnymi i okazuje się, że podobne są nasze języki, że chociaż nie jest to dokładnie to samo, to się rozumiemy. Nawet, że mówimy, a nie rozumiem tego słowa, u nas tak się nie mówi, prawda? Jakieś tam słowo albo słowo, ale ogólnie komunikacja przebiega. Ale spotkamy też takich chrześcijan, z którymi jak chiński i polski, albo chiński i japoński i polski. Taka ogromna różnica, w ogóle nie można porozmawiać. Ale to jest normalna sprawa. Jeżeli ludzie mówią różnymi językami, to nie mogą się porozumieć, nie mogą się dogadać. Nawet jeżeli coś do siebie powiedzą, to się nie rozumieją. No i muszą odejść. No nie ma sensu stać przed kimś, tak jak my się bo obcokrajowcem stali i on po swojemu, my po swojemu i tak sobie mówimy i nadrabiamy miną, ile tak można stać. Minutę, dwie, dłużej się nie wytrzyma. Ale kiedyś, Biblia obiecuje, będzie tylko jeden język. Zostanie przywrócony jeden czysty język prawdy. Już te wersety, które mówiły o tym, że nie będzie Kananejczyka, ani języka kananejskiego, to zapowiadają. Ale jeszcze chciałbym się powołać na Sofoniasza. Na Sofoniasza. Więc odszukajmy go. I mam na myśli, zaraz zobaczę, jaki werset mam na myśli. Tak, 3:8-9. Sofoniasz 3:8-9. I co my tu mamy? Mamy na wersecie 8 mamy zapowiedź ucisku, który ma zakończyć obecny porządek rzeczy. Dlatego oczekujcie mnie, mówi Pan, w dniu, gdy powstanę na łup, bo na sąd zgromadzę narody, zbiorę królestwa, aby wylać na nie moje przekleństwo, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę cała ziemia będzie pożarta ogniem mojego gniewu. I teraz to tylko taki był wstęp, a teraz 9 najważniejszy. Nie zdziwcie się, bracia, że ja przeczytam teraz coś dziwnie brzmiącego. Bo dosłownie werset 9 mówi tak. Bo wtedy przywrócę ludziom wargę czystą. Nie wierzę, żeby ktokolwiek w jakimkolwiek przykładzie miał wargę w liczbie pojedynczej. Pewnie macie wargi czyste. No bo jak mamy, no dwie wargi mamy. Jak można jedną wargę czystą przywrócić, a druga zostanie brudna, no to chyba chybiony cel, bo za chwilę ta brudna zabrudzi tą czystą, prawda? Wystarczy tylko, że się zetknął ze sobą, już się jedna zabrudzi od drugiej. Ale Bóg w oryginale nie mówi o wargach w liczbie mnogiej, tylko mówi o jednej wardze. Jestem ciekaw, czy jakikolwiek przekład, nie sprawdzałem tego, prawda? Kody tak, kody podają liczbę pojedynczą, no bo kody tym się cechują, prawda? Że są dokładne i nie dbają za bardzo o to, że to dziwnie brzmi. Ale czy poza kodami, które mienią się być przekładem dosłownym, jakiś inny przekład zachował oryginał? Czy wszyscy poszli na wargi liczbę mnoga? Bo wtedy przywrócę ludom wargę czystą. Dlaczego wargę czystą? Warga reprezentuje mowę. A mowa to język. A język to prawda. Bóg w tym wersecie obiecuje, że przywróci ludziom wszystkim czystą prawdę. Nie w tych różnych wersjach, w których oni się wzajemnie nie rozumieją i nie mogą ze sobą współdziałać. I w sumie dobrze, że nie mogą współdziałać. To Bóg porozbijał ich, bo gdyby mogli współdziałać, to stworzyliby piekło na ziemi, jeszcze gorsze od tego, które stworzyli. Dzięki boskiemu błogosławieństwu i opatrzności nie stworzyli systemu bardziej opresyjnego, nie stworzyli bardziej absolutnej, bezwzględnej władzy, niż to miało miejsce. A i tak miało miejsce sporo, bo wiemy, że jak, czego potrafili dokonywać. No ale pomyślmy sobie, gdyby Bóg nie interweniował, gdyby nie reformacja, co by było dzisiaj na świecie? W jakim stanie byłby świat bez reformacji, tego głównego uderzenia Boga w wieżę Babel, głównego pomieszania języków? Ale wracam do wersetu 9. Bo wtedy przywrócę ludom wargę jedną czystą i zobaczmy w jakim celu, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jak? Jednomyślnie. Bo nareszcie będą mówić jednym językiem. Bo nareszcie będzie jedna i ta sama prawda. Bo nareszcie każdy garnek, czyli każde miejsce przygotowywania pokarmu dla podawania komuś innemu, będzie poświęcony Panu. I z tych garnków będą brali poświęconych Panu i z tych garnków będą udzielać. Nie, że sobie przyjdą filozofowie, myśliciele, którzy mają swoje własne odkrycia i będą coś z tymi odkryciami chcieli uszczknąć dla siebie. Zbudować jakiś wokół siebie ogromny system, jakąś wspaniałą budowlę, wspaniałe miasto z wieżą, szczytem, żeby wszyscy wokół nich się zgromadzili i żyli w jedności. Taka jedność to nie jest ta jedność, o którą Bogu. Powinniśmy żyć w jedności czystej prawdy, a nie w jedności strachu przed tym, że ten gość na górze wieży zrobi z nami porządek, jeżeli nie będziemy mu posłuszni. Jeżeli jesteśmy w jedności tak zwanej organizacyjnej, to nie jest to jedność ludu Bożego, to nie jest jedność, o którą warto zabiegać, jest to jedność niechlubna. Jedność ze strachu przed tym, że jak nie będę w jedności z kimś tam, to ten ktoś w odpowiedni sposób mnie potraktuje. Tak dzisiaj działa to w większości przypadków. Wielu ludzi jest zniewolonych i trwa w jedności tylko z tego powodu, że się z jakiegoś powodu boją. Wszystko jedno. Czego? Ale się czegoś boją. Wtedy przywrócę ludom wargę, powiedzmy w nawiasie, prawdę czystą, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie, bez jakichkolwiek podziałów, które w tej chwili dominują i które w tej chwili sprawiają, że nawet chrześcijanie, wyznawcy Jezusa, nie rozumieją się, nie potrafią się zrozumieć, że mówią różnymi językami, a stało się tak z boskiego dozwolenia, który widząc powstawanie wielkiego rządu religijnego i wielkiej wieży ze szczytem papieskim, stąpił i zaczął wprowadzać różne języki. Jednocześnie wprowadzanie różnych języków, różnych wyznań, różnych doktryn, nawet dozwalanie na pewne rodzaje błędy i ten podział w chrześcijaństwie jest pożyteczny dla ludu Bożego. Bo dziecko Boże, na przykład my, nie możemy rozwijać złych uczuć charakteru do innych dzieci Bożych, którzy inaczej coś rozumieją. Więc to jest bardzo dobra okazja, żeby poddać prawdziwe dzieci Boże dodatkowej próbie. Czy ty rozwijasz uczucia miłości do innych chrześcijan, którzy różnią się od ciebie, ale są też braćmi w Chrystusie? To, że inaczej coś pojmują, nie znaczy, że ty masz działać na ich niekorzyść. A wiemy, że chrześcijanie w większości na tej próbie upadali. Bo mało tego, że działali na swoją niekorzyść, to wzajemnie się tępili, prześladowali i zabijali, mordowali z tego powodu. Jezus powiedział, tacy, którzy tak robili, nie poznali mnie, ani nie poznali Boga. Dlatego tak robili i myśleli, że tego od nich oczekujemy. Ale to nie chodzi nawet o takie mocne prześladowcze. Chodzi o te uczucie, chociażby uczucie pogardy dla inaczej myślących. Nie powinno być w tego miejsca. U prawdziwego dziecka Bożego, dla kogoś, kto jest w błędzie, powinna być sympatia i współczucie. Z nadzieją, że ten człowiek prędzej czy później zauważy swój błąd, w którym się znajduje. A póki on w nim jest, to powinno nam być go szkoda, że on w nim jest. Bo ten błąd krzywdzi go w jakiś sposób. Szczególnie krzywdzi go nie literą, tym samym błędnym wierzeniem, co duchem, jaki ten błąd niesie. Bo każdy błąd, tak jak samo jak każda prawda, ma swego ducha. I nie jest główny problem ulegnięciu jakiemuś błędowi w umyśle. To nie jest główny problem. Błąd z umysłu można usunąć bardzo szybko. W Królestwie Bóg bez problemu usunie błędy z umysłu wielu ludzi. Porównajmy Wielką Kompanię. Wielka Kompania została zaproszona na wieczerzę wesela barankowego. Czyli na tą wieczerzę po połączeniu się naszego Pana z Kościołem. Co oni na tej wieczerzy robią? Co się robi na wieczerzy? No je i pije. Oprócz tego, że się rozmawia, to jest to duża uczta. Ta Wielka Kompania z różnych kościołów na przestrzeni wieków zgromadzona dowiaduje się prawdy w umyśle, której w tym życiu nie znali. Mówi, w tej czasie tej wieczerzy dowiecie się o tym wszystkim. To, co nie wiedzieliście, albo co wiedzieliście źle, naprawimy wasze umyśle, spotkamy się i pogadamy, ja wam powiem i wszystko się wyprostuje w czasie tego spotkania. Ale jeżeli ktoś ducha błędu nabierze do swego umysłu, do swojego serca, do umysłu tylko możemy wziąć literę błędu, ale jeżeli ducha błędu przyjmiemy do swojego serca i do swojej woli, to jest prawdziwy problem. Dlatego ci, którzy błądzą w umyśle, nie są w bardzo złej sytuacji. Ponoszą pewne straty z tego powodu, ale to nie jest żaden wielki problem. Ci, którzy błądzą w sercu, są naprawdę w złym stanie, ponieważ uleczenie serca to jest długoletni, wieloletni proces podnoszenia się w charakterze. Jest to wieloletni proces cierpień, które będą człowieka dotykać, żeby pomóc mu w tym podnoszeniu się. I jest to proces, którego koniec nie jest wiadomy. Może się różnie skończyć, tak jak ludzkość podnoszona w okresie restytucji, jak wiemy, w 100% szczęśliwie tego procesu nie zakończy, bo się nie podniosą z takich czy innych powodów. Zatem nie jest głównym problemem błąd w umyśle, głównym problemem jest błąd w sercu. Tyle uwag podsumowujących wieżę Babel. W tymże wykładzie, w tymże obrazie mamy pokazaną próbę stworzenia jednego wielkiego, dużego rządu religijnego z hierarchią kościelną i papieżem na czelem, chociaż są także mniejsze babelki, różne inne denominacje, które w podobny sposób chciałyby rozwijać się i być takimi wieżalkami Babel, ale to jest ta główna, rozbita głównie przez Boga, przez reformację, w której to reformacji Bóg podzielił doktrynalnie chrześcijan tak bardzo przez okres trwania tej reformacji od 1517 roku, że nie potrafili w jedności budować niczego takiego jak wieża Babel w dalszym ciągu. Ani jednego miasta rządu religijnego, ani jednej wspólnej hierarchii, ponieważ podzielili się, ponieważ nie mogli się zrozumieć doktrynalnie. Próbują dzisiaj jakoś to wynagrodzić sobie, wyrównać, połączyć się jakoś, ale widzimy, że im się to nie udaje i na pewno do końca nie uda, bo objawienie zapowiada, że zniszczenie obecnego systemu, pomimo dwóch kręgów zwojów, które będą się do siebie zbliżać, nie spowoduje, że dwa końce zwoju staną się jednym zwojem. W dalszym ciągu te dwa końce zwoju, pomimo zbliżenia się do siebie, prób zbliżenia się do siebie, pozostaną dwoma końcami zwoju i jako dwa końce zwoju upadną, przepadną, rozpadną się w obliczu działań ucisku, a na tym miejscu pojawi się rząd Chrystusowy od starożytnych godnych, których zobaczymy w Izraelu. Mówiłem o tym w tej serii wykładów Ucisk Jakuba w 5 częściach. Niektórzy może słyszeli, niedawno tą serię zakończyłem i tam te wspaniałe rzeczy o Królestwie Bożym dla wszystkich, począwszy od Izraela, w tych 5 częściach były oddzielnie omówione i na ten moment czekamy. Cieszymy się, że Bóg nie poddał nas jako ludzi i nas jako braci chrześcijan absolutnej władzy, jaką chciano zafundować światu ludzkości i ludowi Bożemu. Że zlitował się nad ludzkością i nad swoim ludem i tak wtedy, kiedy było trzeba, poróżnił tych, którzy to robili, tak żeby dalej nie umieli się ze sobą porozumieć i nie mogli dalej współpracować w tym złym dziele. Dziękuję za uwagę. Druga część, tym samym dobiega końca. Niech Pan wszystkim nam doda błogosławieństw do tego, co powiedzieliśmy.